Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria i zapraszam do rozmów niedokończonych. Dzisiejszym tematem naszych rozmów są zdrowotne nadzieje 2020 roku, a moimi Państwa gośćmi są pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witamy, panie profesorze.
Wieczór.
I pan doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, prodziekan do spraw rozwoju na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Panowie nie pierwszy raz są w naszym studiu, być może naszym widzom, słuchaczom są bardzo dobrze znani. Wkroczyliśmy co tylko w nowy rok 2020. Zawsze ten nowy etap naszego życia związany jest z pewnymi nadziejami, które sobie gdzieś tam rozbudzamy w naszych sercach. Dlatego taki temat, zdrowotne nadzieje 2020 roku. Ale też mamy tę świadomość, że zbliżamy się do miesiąca lutego, gdzie już od 28 lat nasz papież, rodak, święty Jan Paweł II wprowadził taki dzień świąteczny, dzień chorego. Ten dzień oczywiście był dany nam i całemu Kościołowi Świętemu na to, żeby zwrócić uwagę przede wszystkim na cierpienie Chrystusa, który w człowieku cierpi, i żeby zwrócić uwagę na tych, którzy też i opiekują się chorymi. W tym roku również papież Franciszek, kontynuując to dzieło naszego świętego papieża, zaprasza nas nie tylko do refleksji na ten temat, na temat stanu zdrowia, ale też i konkretnie dając nam konkretny temat do rozważania, wprowadza nas w tą rzeczywistość nowego roku też z perspektywy naszego zdrowia. Panie doktorze, bardzo prosimy o kilka takich uwag, ponieważ pan doktor jako też i prezes warszawskich lekarzy rodzinnych jawi się też takim animatorem wszystkich lekarzy w Polsce, którzy zajmują się konkretnie chorymi w swoich środowiskach. Lekarz rodzinny to jest ten, który właśnie jest takim lekarzem pierwszego kontaktu, można powiedzieć. Jak właśnie ta rzeczywistość tego nowego roku wpisuje się w ten program, który papież nam też...
Bez wątpienia chciałbym może być takim animatorem. Mogę się tylko starać, mogę dawać tylko dobry przykład swoją pracą, oczywiście pracą dla chorych. 3 stycznia we wspomnienie imienia Jezusa na stronach Stolicy Apostolskiej, na stronach internetowych ukazało się orędzie Ojca Świętego Franciszka właśnie na ten 28 Światowy Dzień Chorego. To orędzie zaczyna się oczywiście fragmentem Mateusza 10:28. Przyjdźcie do mnie wszyscy,
którzy utrudzeni, obciążeni
jesteście, a ja was pokrzepię. Ważne słowa, ale wydaje się, że szkieletem tego orędzia są 3 podstawowe rzeczy, jak sądzę. Po pierwsze, orędzie mówi o dobrym Samarytaninie, czyli odwołuje się do Ewangelii Łukasza 11:34 i mówi o tym, że oczywiście tym dobrym Samarytaninem jest rzecz jasna Chrystus. Chrystus, który nas na tych ścieżkach życia znajduje, który nas wydziera z demonów grzechu, który nas zabiera do tej dobrej gospody, czyli do swojego Kościoła. Czytając to orędzie, pomyślałem sobie, że jeżeli jest to orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Chorego, to w tym przykładzie dobrego Samarytanina możemy się pewnie wszyscy odnaleźć. Może się odnaleźć polityk zdrowotny, może się odnaleźć duchowny oczywiście, może się odnaleźć lekarz, pielęgniarka, położna, wolontariusz. Mogą się odnaleźć wszyscy ludzie, którzy pomagają, fizjoterapeuci, rehabilitanci, wszyscy, którzy pomagają choremu, rodzina jego, rodzina, która jest podstawą często opieki chorego. I to jest ten element, o którym ważne jest, wydaje się, że Ojciec Święty chce nam powiedzieć. A zatem na tych wszystkich ścieżkach chorób ten dobry Samarytanin może zabrać tego chorego człowieka, tego chorego człowieka, a w zasadzie osobę chorą, to też podkreśla bardzo Ojciec Święty, do tej dobrej gospody, do tej dobrej przychodni, do tego dobrego szpitala, do tego dobrego miejsca. I wydaje się, że tutaj wszyscy możemy naśladować tego najlepszego z dobrych Samarytaninów, czyli Chrystusa w tym działaniu. I oby taka polska służba zdrowia była.
I właśnie to jest jedna z głównych nadziei, które sobie też pragniemy naszymi widzami, słuchaczami rozbudzić na ten najbliższy rok. Rzeczywiście papież, zwracając uwagę, myślę, że to jest też początek jego pontyfikatu, bo kiedy rozpoczynał swój pontyfikat, też był rok wiary, później rok miłosierdzia i też zwracał uwagę na dobrego Samarytanina, przybliżając właśnie też i ten fragment Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, o którym już tutaj pan doktor wspomniał, zwracając uwagę na to, że właśnie ten dobry Samarytanin bierze na swojego osła, czy na swoje bydle, jak tam jest konkretnie napisane, i wprowadza do gospody. I tutaj papież bardzo trafnie i mądrze i bardzo odpowiedzialnie przypomina, że tą gospodą to jest rzeczywistość Kościoła Świętego. To jest wspólnota, gdzie powierza też i gospodarzowi tego chorego, czyli to jest też i odpowiedzialnym za Kościół, wiadomo, już sam Jezus Chrystus, który rozbudza w nas też troskę o to, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mniejście uczynili. Chcemy też poprzez nasz program rozbudzić w nas taką odpowiedzialność za wszystkich chorych. Nie tylko to jest kierowane do lekarzy, że oni powinni w sposób szczególny dbać o zdrowie wszystkich chorych, ale też chcemy wszyscy, jako i pacjenci, też i chorzy, i ci, którzy być może nie cierpią na jakieś dolegliwości, ale też poczuć się odpowiedzialnymi za te rany, które niesie drugi człowiek żyjący przecież obok nas. Dobry Samarytanin, zdrowotne nadzieje na 2020 rok. Tak. Jest to jakiś program, który sobie wytyczyliście na te najbliższe miesiące?
Myślę, że każdy lekarz, każda organizacja lekarska, różnego rodzaju think tanki medyczne, my jesteśmy razem z panem profesorem, w takim, który się nazywa Medyczna Racja Stanu, wyznacza sobie pewne cele. Te cele jeszcze, wracając do orędzia, wynikają z tego, o czym też mówi papież. Pan papież mówi bowiem o osobie chorej. Że zawsze na początku jest ten rzeczownik. Osoba, prawda? I jak gdyby ta perspektywa musi nam towarzyszyć. I może trzecia jeszcze uwaga odnośnie samego orędzia. Mówi na końcu o tych osobach, które są wykluczone. O osobach chorych, o osobach cierpiących, o osobach ubogich. Czyli odnosi się do tego wszystkiego, co bardzo często jest domeną nas, lekarzy. Ja najczęściej jestem lekarzem, jako lekarz rodzinny jestem najczęściej lekarzem ludzi biednych, bardzo biednych, no i oczywiście chorych. I teraz z tej perspektywy myślę, każdy z nas, każdy pracownik ochrony zdrowia, ale także dyrektor szpitala, dyrektor placówki, pracownik techniczny, może powiedzieć sobie, co mamy zrobić dla tego chorego. Myślę sobie, że takie pytanie stawia Medyczna Racja Stanu, ten think tank, o którym wspomniałem, który...
Może nie wszyscy nasi widzowie i słuchacze wiedzą, co to jest ta Medyczna Racja Stanu, bo to tak bardzo dumnie brzmi.
To brzmi bardzo dumnie. To rzeczywiście brzmi bardzo dumnie i czujemy się, myślę, tutaj wspólnie
zaszczyceni
tym, że możemy. Tak, że możemy ten think tank współtworzyć. To jest zbiór przede wszystkim myśli, ale i ludzi dobrej woli, kilkudziesięciu już ekspertów, którzy uznali, że trzeba oczywiście rozmawiać o zdrowiu. Trzeba wychodzić z tych właśnie założeń, o których tutaj wspomnieliśmy na początku, o których tak pięknie pisze Ojciec Święty w orędziu, ale równocześnie stwarzać pewne pole do tego, żeby decydenci, żeby system nas słuchał, czy starał się słuchać. Uważamy bowiem, że diagnoza dotycząca zdrowia została już dawno postawiona w Polsce i że możemy się spierać o jakieś szczegóły. Natomiast trzeba wszystko robić, w dialogu oczywiście, żeby wprowadzać te programy w życie. I na szczęście tak się dzieje. I na szczęście tak się dzieje, bo żeby powiedzieć o tym roku 20, cofnijmy się chwilkę do 19.
Żeby od czegoś się odbić, musimy podsumować to, co jest za nami, do jakiego stanu doszliśmy w tej chwili.
Właśnie. Najpierw może o dobrych rzeczach. Bardzo ważne były refundacje w tym roku Ministerstwa Zdrowia. To będzie zbiór różnych rzeczy oczywiście, nie wyczerpujący wszystkiego. Refundacje lekowe dotyczące pacjentów onkologicznych, chorych kobiet na raka piersi, jajnika, ale mężczyzn i kobiet na raka płuc. Chorych na choroby takie jak czerniak, rak trzustki, ale także chłoniak złośliwy. A zatem bardzo wiele tego typu refundacji.
Też i dla starszych pacjentów,
tak, czyli dla starszych pacjentów roku jak życia. Najbardziej. To są leki dla tych starszych osób powyżej 75 roku życia, które są w dużej części za darmo. Duża część tych leków, takich najważniejszych, jest za darmo. To są także wyzwania takie jak choroby rzadkie, o których się rzadko mówi, a które są chorobami powszechnymi, chociaż
czyli są często choroby, o których rzadko się mówi.
Dokładnie tak, dokładnie tak, bo jeżeli byśmy popatrzyli na definicję chorób, to są to takie choroby, gdzie występują no nie więcej niż raz na 2000 osób, ale okazuje się, że jest ich tak dużo, że w Polsce cierpi na różnego rodzaju choroby. Choroby spikrzeniowe, ale także częstsze, jak chociażby mukowiscydoza, prawie 2,5 miliona osób.
Co to za choroba jest?
Mukowiscydoza. Mukowiscydoza to jest choroba, na którą na szczęście choruje tylko 2000. Chociaż powiedziałem o wszystkich chorobach, że jest 2,5 miliona i dalej to podtrzymuję. Mukowiscydoza jest tą najczęstszą chorobą. Jest to choroba głównie płuc, ale także objawiająca się dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego. Mukowiscydoza jest chorobą, gdzie dochodzi do takich zmian o charakterze fibrosis cystica, czyli zmian o charakterze włóknienia w drzewie oskrzelowym. Pacjenci mają bardzo duże trudności z oddychaniem, bardzo często dzieci się infekują. Jest to choroba genetycznie uwarunkowana. Choroba, gdzie cierpią dzieci, małe dzieci głównie właśnie na początku z powodu nawracających infekcji. Choroba, na którą nie ma jeszcze w Polsce refundowanych leków przyczynowych. Takich mogłyby być modulatory CNFR, które są na świecie. I tutaj przy tych wszystkich refundacjach, które ministerstwo zrobiło dla chorób rzadkich, bardzo dużo zrobiło. Choroba Fabriego, rdzeniowy zanik mięśni, różnego rodzaju choroby niezwykle, niezwykle istotne. Tutaj w dużym stopniu możemy powiedzieć, że czy poprosić jeszcze dalej o kolejne refundacje. Zacząłem od tych refundacji, bo to jest takie pieniądze, które idą naprawdę bezpośrednio za pacjentem, bo dotyczą jego schorzenia. Jeszcze o dwóch rzeczach chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o refundację, chociaż pozwoli pan profesor. Mianowicie
no jesteśmy dlatego właśnie, żeby te problemy wszystkie wyjawić.
Wyjawić i powiedzieć, tak. Ważne refundacje Ministerstwa Zdrowia to leki na cukrzycę. My się przez wiele, wiele lat jako środowisko i diabetolodzy, i lekarze rodzinni upominali, przede wszystkim pacjenci, bo to w pacjentów interesie. Przede wszystkim są takie refundowane leki, dobre leki nowoczesne jak flozyny i inkretyny. I tak się stało. Od 1 listopada weszły w życie ważne flozyny, nie dla wszystkich pacjentów, ale weszły, a od 1 stycznia inkretyny, większość tych inkretyn, liraglutyd jeszcze się na tej liście nie znalazł, ale mamy nadzieję, że będzie. To jest ważna rzecz. Te refundacje pochłonęły bardzo dużo środków. Te środki są dużo większe w tym roku. To jest blisko 102,5 miliarda złotych. To oczywiście można powiedzieć, że nie jest ważna ta wartość tych pieniędzy, tylko co za to możemy kupić. I niestety ochrona zdrowia na całym świecie jest niezwykle kosztowna. I idąc nowymi lekami, nowymi technologiami, kosztuje coraz więcej. To są te sukcesy, które warto też uznać, takie jak chociażby to, co się działo, mianowicie e-zdrowie, cała informatyzacja tej ochrony zdrowia. To oczywiście jest tak, że jak my mówimy, i tutaj się zgadzaliśmy z panem profesorem przed programem, że zdrowie to jest pojęcie ważniejsze niż e-zdrowie. Ale te wszystkie mechanizmy typu e-zwolnienie czy e-recepta w przyszłości będą skutkować dobrymi rozwiązaniami, czy już stanowią pewne dobre rozwiązania. Nie dla wszystkich oczywiście. Tutaj musimy pamiętać o fakultatywności. Nie może być tak oczywiście, że osoba starsza będzie z tego systemu e-zdrowia wykluczona. I przez cały rok staraliśmy się o tym także mówić.
Właśnie ta rzeczywistość gospody, o której wspomina papież Franciszek, przypomina nam też naszą odpowiedzialność, bo Samarytanin zostawia tam 2 denary. 2 denary, które są zawsze taką rzeczywistością, którą my patrzymy materialną, natomiast jest to rzeczywistość, której nie damy zmierzyć. Prowadzą nas te 2 denary do rzeczywistości nadprzyrodzonej, być może też i do objawienia Starego Nowego Testamentu. To są właśnie to słowo, które też nas bardzo leczy i naprawia nas na właściwą drogę. Też mówi o tym przykazaniu Boga i bliźniego, czyli tej odpowiedzialności za drugiego człowieka. I to wszystko dokonuje się we wspólnocie. Właśnie my jesteśmy tymi, którzy powinni zadbać o tego chorego, który stoi na naszej drodze życia, i bardzo byśmy też chcieli, żeby te nadzieje, które wiążemy z Nowym Rokiem, były właśnie ukierunkowane na to dobro, którego być może oczekują właśnie ci najbiedniejsi, o których pan doktor to już powiedział, właśnie ci, którzy być może są tak bardzo blisko nas, a którzy nie mogą sobie pozwolić na pewne rozwiązania. Państwo, wspólnota, Kościół jako wspólnota powinna zadbać i zatroszczyć się o tych ludzi. Panie profesorze, jest pan prezesem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów, czyli mamy tutaj pewną dziedzinę epidemii.
I lekarzy chorób zakaźnych.
I lekarzy osób zakaźnych, ale też i kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii. Być może nie wszyscy nasi widzowie i słuchacze z tym terminem się spotkali. Co to jest hepatologia?
Hepatologia pochodzi od... Słowo hepatologia pochodzi od słowa hepar, czyli wątroba, czyli jest to nauka zajmująca się chorobami wątroby.
Czyli jest pan profesor specjalistą właśnie od wątróbki.
Jestem specjalistą chorób zakaźnych, a przez całe lata w Polsce choroby wątroby były w dużej mierze utożsamiane z czynnikami zakaźnymi, z wirusowymi zapaleniami wątroby. I to była prawda, aczkolwiek oczywiście nie tylko, jak wiemy, wątrobę potrafi nam uszkadzać wiele innych czynników.
No najczęściej mówi się o alkoholu, że właśnie
ten jest. A właśnie, i to nie jest do końca prawda. Nie jest to główna przyczyna. Oczywiście alkohol.
Żeby też nasi widzowie i słuchacze nie pomyśleli, że od dzisiejszego wieczoru możemy pić.
Alkohol jak najbardziej uszkadza, a jeżeli chcemy być precyzyjni, to wręcz aldehyd octowy, czyli pochodna alkoholu. I tym się też zajmujemy. Ale najczęstszym czynnikiem powodującym poważne choroby wątroby są wirusy. Wirusy zapalenia wątroby. O ile z wirusem zapalenia wątroby B od wielu, wielu lat już sobie radzimy. Ja zawsze mówię, że to jest największe osiągnięcie komunizmu w Polsce, że wprowadził na masową skalę szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu
B. No ale wiemy, że na dzisiejszy dzień nie wszyscy chcą się poddać.
No to jest inny zupełnie.
Czy to jest dobre czy złe rozwiązanie? Jeśli ktoś chce, powie, nie, ja nie chcę szczepić.
Ja w rozmowie ze studentami zwykle mówię tak, że mam pewien rozdźwięk, bo z jednej strony jako lekarz powinienem mówić, że jak najbardziej każdy powinien się szczepić stosownie do kalendarza szczepień, stosownie do zaleceń. Ale z drugiej strony, jeżeli się ludzie nie szczepią, to moja specjalność przetrwa. Więc mam takie...
Czyli to też jest konkretny apel do naszych widzów i słuchaczy, i tych, którzy być może mają dylemat, czy szczepić swoje dziecko, czy też nie.
Jeżeli chcą dać zatrudnienie zakaźnikom na długie lata, to niech nie szczepią.
No niestety to może być smutne. Nie?
Ja sobie żartuję z tego, ale to jest smutne. Ale wracając do tej najczęstszej przyczyny chorób wątroby, czyli wirusowych zapaleń wątroby, w Polsce dzięki szczepieniom przeciwko WZW typu B ten wirus już nie ma takiego znaczenia. Owszem, my mamy cały czas chorych, ale zakażonych wiele, wiele lat temu. W tej chwili zbieramy żniwo sprzed wielu lat. Natomiast główną przyczyną jest wirus zapalenia wątroby typu C.
I co to HCV. Za wirus jest? to jest jakaś kolejna mutacja tego, czy ewolucja pewnej tej choroby? Czy...
Nie. Mamy tak zwane wirusy zapalenia wątroby. To jest grupa kilku wirusów, z których najważniejsze i na nich się skoncentrujmy, to są wirusy zapalenia wątroby typu B i C. One się bardzo różnią między sobą, ale niezależnie od różnicy powodują ten sam efekt. Czyli w przeciągu kilkunastu lat od zakażenia, nie u wszystkich, bo są jeszcze predyspozycje genetyczne, ale u wielu spośród zakażonych rozwinie się marskość wątroby. A to już w większości społeczeństwa jest znane chyba, ta nazwa choroby.
Czy nazwa choroby, ale w czym ona się objawia?
Wątroba jest największym narządem w organizmie człowieka. I jest jedynym. O ile nerki na przykład mamy dwie, więc jak jedna wypadnie, możemy liczyć na aktywność drugiej na przykład. To w przypadku wątroby jest to jeden narząd i zwykle choroba dotyczy stopniowo całego narządu. Wyjątkiem są oczywiście procesy nowotworowe. Wątroba odgrywa kluczową, bardzo ważną rolę w wielu funkcjach życiowych, o których na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z nich. Odpowiada na przykład za produkcję czynników krzepnięcia, bez których byśmy się wykrwawili. Odpowiada za gromadzenie substancji wchłanianych z przewodu pokarmowego. Więc jeżeli jemy, to nie od razu wszystko wykorzystać możemy. Gdzieś to musi być magazynowane, więc wątroba magazynuje to. Wątroba produkuje między innymi z tych substratów dostarczonych z przewodu pokarmowego podczas odżywiania się, produkuje różne substancje niezbędne do funkcjonowania innych narządów i całego organizmu. No i wreszcie jedna z najważniejszych funkcji, funkcja detoksykacyjna, czyli wszystkie te niedobre rzeczy, które trafiają do organizmu albo są wynikiem metabolizmu organizmu, zanim zostaną wydalone, muszą być przetworzone odpowiednio, tak jakby zdezaktywowane. I to się dzieje w wątrobie. Efekt braku wątroby obserwujemy bardzo szybko wtedy, kiedy dochodzi do masywnego uszkodzenia jej w krótkim czasie. Wówczas uszkodzeniu ulega mózg na przykład, bo substancje toksyczne normalnie eliminowane.
Ale za chwileczkę do tego dojdziemy właśnie, jakie są konsekwencje tego, że wątroba nie pracuje tak jak trzeba. Wydaje się, że dzisiaj, na dzisiejszy dzień mamy problem rozwiązany, włączamy telewizor, widzimy bardzo dużo reklam, które można sobie pozwolić na wszystko, zjeść wszystko, ponieważ wystarczy taką czy inną tabletkę bez recepty sobie kupić. Z konsultacją oczywiście lekarza zawsze
nie
jest ta notka.
Niestety.
I tak wydaje się, że doszliśmy do takiego rozwoju już, że powiedzmy ten problem wątroby nie powinien być jakimś takim głównym problemem.
No ale wróćmy do tego wirusa.
No właśnie.
Ten wirus niestety nie podda się tym lekom, które są reklamowane tak masowo w środkach masowego przekazu. Wirus działa podstępnie. Przez wiele lat od zakażenia potrafi nie dawać żadnych najmniejszych objawów, ale w tym czasie on niszczy komórkę za komórką. Powoduje to, jak widzimy na skórze, jeżeli się skaleczymy, to się zagoi, ale w miejscu może powstać blizna. I tak samo w wątrobie, jeżeli uszkodzimy miąższ wątroby, to w tym miejscu będzie tworzyła się blizna. Ale wyobraźmy sobie, że ten wirus cały czas kąsa, cały czas uszkadza, więc jest blizna na bliźnie, blizną pogania, w efekcie dochodzi do zwłóknienia wątroby, a włóknienie doprowadza do zmiany systemu funkcjonowania, zmiany ukrwienia na przykład wątroby i wtedy mówimy już o marskości. I marskość nie jest tylko chorobą wątroby, ona jest chorobą całego ustroju. Ale to nie tylko jest problem marskości. Wirus wbudowuje swój materiał genetyczny do wnętrza komórki i zmienia funkcjonowanie i namnażanie się komórek wątrobowych, zmienia genom komórki wątrobowej. W efekcie indukuje proces, pobudza rozwój procesu nowotworowego. Wirusy hepatotropowe, czyli wirus B i wirus C, zostały uznane bardzo dawno temu jako wirusy onkogenne, czyli powodujące raka wątroby. Czyli krótko mówiąc, zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C, podobnie jak i typu B, skraca życie. To nie ulega wątpliwości, ale co nie jest mniej ważne być może, pogarsza jego jakość. Bo pacjenci z marskością wątroby, oni żyją jakiś czas jeszcze przecież, zanim dojdzie do dekompensacji funkcji wątroby. Ale jakość tego życia jest zła.
Dla naszych widzów, którzy może niedawno włączyli telewizor, albo naszych słuchaczy Radia Maryja, którzy włączyli radioodbiorniki, przypomnę, że mówimy o zdrowotnych nadziejach 2020 roku. Naszymi gośćmi są pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Robert Flisak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i lekarzy chorób zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i pan doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, prodziekan do spraw rozwoju na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Panie profesorze, tu wcześniej z panem doktorem mówiliśmy właśnie o tych, podsumowywaliśmy krótko, bardzo krótko rok 19, ale też z taką nadzieją, że wchodzimy w nowy rok i pewne plany są. Choćby nawet program, który gdzieś tam się tworzy właśnie w tych strukturach lekarzy rodzinnych, Stowarzyszenia Lekarzy Rodzinnych. Jak pan widzi ten 20 rok, w który weszliśmy? Jakie nadzieje rysują się przed
tak,
wszystkimi?
Mam duże nadzieje, mam olbrzymie nadzieje, że wreszcie w Ministerstwie Zdrowia zaczną słuchać. I ten dialog, o którym pan doktor mówił, który jest niezbędny, zarówno między lekarzem czy pracownikiem opieki zdrowotnej a pacjentem, ale również między lekarzami, ekspertami a decydentami, nazwijmy ich tak, jest potrzebny. No niestety w tym roku, który minął, nie odczuliśmy tego. Nie odczuliśmy tego, nasze projekty, propozycje zmian, które obniżyłyby de facto koszty funkcjonowania opieki zdrowotnej na przestrzeni kilku nadchodzących lat, no nie znajdowały posłuchu.
No właśnie tak, bardzo, bardzo mało się wydaje się, że się mówi mało, chociaż to jest też taki trend współczesnej medycyny, żeby zwrócić uwagę na profilaktykę, a nie na leczenie.
A no właśnie.
Nie?
No właśnie.
Że właśnie to są o wiele mniejsze koszty. I to jest też i przedłuża się żywotność, lepsze samopoczucie u wszystkich pacjentów, osób. Także tutaj, jakie są statystyki?
W Polsce mamy w tej chwili około 140-150 tysięcy osób zakażonych wirusem HCV.
Praktycznie to są kosmiczne cyfry.
Prawie 80% o tym nie wie, prawda?
Bardziej to kosmiczne jest. Były jeszcze parę lat temu, tak. Kiedy walczyliśmy o dostęp do terapii nowoczesnych.
Ale których terapie są na świecie.
Terapie są w Polsce.
Są w Polsce. Ludzie nie wiedzą, że są chorzy. Na tym polega problem, ojcze. 80%.
No, w tej chwili więcej. Nawet więcej. To nie rok, więcej. Dwa lata temu, gdy mieliśmy kolejki, to można było powiedzieć, że są tacy, którzy wiedzą, ale jeszcze czekają na leczenie w kolejkach. W tej chwili my już zlikwidowaliśmy kolejki.
Nie ma kolejek. Zwróćmy uwagę.
I jaki stan jest lepszy? Czy być chorym i niezdiagnozowanym, czyli mieć lepsze samopoczucie, czy też właśnie...
Najlepszy jest stan taki, gdy jesteśmy zdiagnozowani i jesteśmy w stanie otrzymać szybko, skuteczną, bezpieczną i krótką terapię. I taką sytuację właśnie mamy w przypadku
HCV. Czy któryś z naszych sąsiadów państw, bardziej może rozwinięty jak Polska, sprawił się z tym takim problemem? Czy to jest problem ogólnoświatowy?
To znaczy, problem z wdrożeniem badań przesiewowych dotyczy wielu krajów, aczkolwiek niektóre kraje europejskie już zaczynają coś w tym kierunku robić. Problem polega na tym, że to nie jest proces taki natychmiastowy. Te programy uruchamiane są stopniowo. I problem polega na tym, że u nas nie zaczęto nawet o tym jeszcze mówić. Ale może sięgnijmy do początku, bo w 2015-16 roku Polska stała się nagle, jeżeli chodzi o HCV, liderem świata. My...
Czyli w czymś jesteśmy dobrze.
Tak. Wtedy byliśmy numer jeden, ponieważ żaden kraj europejski, ani Niemcy, ani Francja, ani Wielka Brytania, czyli te najbogatsze kraje europejskie, nie miały takiego programu lekowego terapii zakażeń HCV, jaki nagle w połowie 2015 roku pojawił się w Polsce. Każdy pacjent bez ograniczeń mógł dostać najbardziej skuteczną, jaka wtedy była dostępna, terapię. Ja sam nie wierzyłem własnym oczom, gdy wtedy zobaczyłem program refundacyjny. Ale stopniowo potem nas inni doganiali i nagle teraz staliśmy się outsiderami, dlatego, bo nic nie robimy w kierunku wykrycia tych nieuświadomionych, że są zakażeni pacjentów. Przez całe lata kumulowała się w Polsce kolejka pacjentów oczekujących na leczenie, bo terapie przed tym wejściem tych nowoczesnych terapii były mało skuteczne, były przykre, długotrwałe, obciążone działaniami niepożądanymi. Wielu pacjentów, wiedząc, że są zakażeni, bało się poddać terapii, bo ona była po prostu obarczona dużą ilością działań niepożądanych. Była też wcale niemała grupa chorych, których nie mogliśmy leczyć, bo leki, które były wtedy dostępne, były przeciwwskazane w ich sytuacji z powodu innych schorzeń towarzyszących, z powodu objawów niepożądanych, które w trakcie tych prób terapii występowały. W międzyczasie, w ostatnich latach, my zlikwidowaliśmy kolejki nakładem dużych środków naprawdę na te innowacyjne terapie, ale jednocześnie dzięki konkurencji ceny leków bardzo się obniżyły i w tej chwili to już nie jest takie obciążenie dla budżetu państwa, jak to było przed wielu laty. Ja mówię, że w tej chwili płacimy za leczenie, pomimo że leczymy równie dużo, nawet więcej niż wtedy chorych, mniej więcej połowę tych kosztów, jakie były na przykład w roku 2017. Dlaczego nie wykorzystać części, bo nawet nie trzeba wszystkich.
Czyli odpowiedzialny, żeby te denary, które mamy, o których
dobrze,
też
dobrze
mówi,
zainwestować.
No
więc profilaktykę właśnie. I o to walczymy cały czas. Składamy projekty do ministerstwa. Niektóre z tych projektów nawet uzyskały pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, czyli koszt-efektywność tak zwana została oceniona pozytywnie i to bardzo pozytywnie, bo powiem w ten sposób, koszt-efektywność badań przesiewowych w kierunku HCV jest 3 razy niższa wartość od pułapu, jaki jest dla Polski wyznaczony jako graniczny pułap koszt-efektywności. Więc to jest poza wszelką dyskusją, że wczesne wykrycie zakażenia HCV jest opłacalne.
No właśnie, tak słuchając, sam uświadamiam sobie, że ja nigdy nie robiłem żadnych badań w tym kierunku. I być może jestem jednym z tych 150 tysięcy ludzi żyjących w Polsce, którzy jest właśnie nośnikiem tej zakaźnej choroby, a nie wiem o tym. A żeby się dowiedzieć, to co trzeba zrobić?
No przede wszystkim nie można powiedzieć sobie, mnie ten problem nie dotyczy, bo ja nie byłem narkomanem. Nie
nadużywam alkoholu. Nie palę, nie piję.
Tylko, że niech ktoś powie, kto nie był nigdy w życiu u dentysty, któraś pani powie, że nie była u kosmetyczki. No będą takie, ale duża była. Niech powie spora część młodych, że nie korzystała z salonów tatuażu albo że nie wykonywano u nich drobnych, nawet nie mówiąc o tych dużych, zabiegów medycznych w placówkach opieki zdrowotnej. I nie mówimy o tym, że w tej chwili na przykład jest ryzyko zakażania w placówkach opieki zdrowotnej. Ono zawsze będzie, bo trzeba sobie powiedzieć...
Teraz jest niewielkie, dodajmy,
ono jest niewielkie
teraz
w porównaniu z tym, co,
z tym
było,
co było kiedyś.
Ale chcielibyśmy, żeby było jeszcze mniejsze.
Dokładnie.
Prawda?
Do tego dążymy, żeby
no tak, ale to jest
lepiej.
Ideał. A do ideału można dążyć i on jest zawsze nieosiągalny.
Ale co trzeba zrobić? Co ja musiałbym zrobić, żeby dowiedzieć się, że jestem...
Poprosić swojego lekarza rodzinnego, żeby zlecił bardzo proste badanie polegające na pobraniu niewielkiej ilości krwi, w której będzie wykonana ocena obecności przeciwciał. Niestety to badanie jest płatne. Teraz te ceny już nie są wysokie.
To nie jest jakoś w pakiecie wszystkich badań.
No nie, niestety. O to właśnie walczymy.
No to właśnie
nie
zabiegamy.
Ma takiego pakietu, który by był na wszystko u lekarza rodzinnego. Tak. A mógłby być taki, który by rzeczywiście uwzględniał, oczywiście po analizach, oczywiście po tych wszystkich rzeczach, które wynikają oczywiście z procesu całej diagnostyki u lekarza rodzinnego, a żeby można było wykonać te przeciwciała anty-HCV, bo one są jak gdyby podstawą dalszego działania, do dalszych badań.
A mówiąc o nadziejach, no to w tej chwili my jesteśmy uparci jako środowisko. Polska Grupa Ekspertów HCV to jest zbiorowisko upartych ludzi. Wyrzucają nas przez drzwi, to wchodzimy przez okno.
Złożyliśmy... W tym jest też nadzieja, że właśnie ta upartość doprowadzi do czegoś. Nie?
Złożyliśmy kolejny projekt, już nie do ministerstwa. Do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wczoraj dostałem informację, że pierwszy etap właśnie kwalifikacji do programu profilaktycznego przeszliśmy. No więc dalej będziemy zabiegać o to, żeby znalazły się środki. Ten program nie będzie do realizacji poprzez gabinety lekarzy rodzinnych, bo wiemy, jacy oni są obciążeni i że nie wszyscy chcą wziąć na siebie dodatkowe obciążenia. Postanowiliśmy pójść w kierunku izb przyjęć, SOR-ów, czyli każda osoba, która będzie trafiała na izbę przyjęć, na SOR, będzie miała oferowane wykonanie takiego szybkiego, najlepiej szybkim testem badania. Szybki test to jest taki, gdzie po 15 minutach wiadomo, czy są przeciwciała, czy nie. Przy czym warto powiedzieć, że same przeciwciała wcale nie oznaczają obecność przeciwciał, że ktoś jest zakażony. Bo przeciwciała mówią nam, że był kontakt z wirusem, a organizm prawidłowo zareagował, produkując przeciwciała. Niekoniecznie się wybronił przed tym zakażeniem. I dlatego potem potrzebne są już głębsze badania specjalistyczne, skierowanie do odpowiedniej placówki, w której pokierują pacjenta prosto do leczenia.
Czas nieubłaganie leci do przodu. No i pragniemy zaprosić też naszych widzów i słuchaczy do wspólnego tworzenia tego programu i korzystając z obecności zacnych gości. Chcemy też wykorzystać ten okres tutaj, ten czas, żeby nasi widzowie i słuchacze dowiedzieli się więcej, przeżywając konkretny problem. I tak ja przypomnę numery telefonów do naszego studia. Są to numery telefonów do studia telewizji Trwam, nie te, jeśli ktoś z naszych słuchaczy Radia Maria zazwyczaj dzwoni do studia. Radia Maria są to drugie telefony. Proszę uwagę, dla Polski Północnej 56 657 0011, dla słuchaczy z Polski Południowej i dla naszych widzów 56 657 0012. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. A dla naszych widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i 56 657 0014. Zapraszamy do telefonowania do naszego studia. A teraz jeszcze takie pytanie, zanim rozdzwonią się nasi widzowie i słuchacze. Chcielibyśmy też dotknąć, tutaj pan doktor mówił nam o tych chorobach rzadkich, że są też rzadkie choroby, natomiast są też i choroby, które dotykają przede wszystkim młode pokolenie. Jest to na przykład, nie wiem, otyłość, które też bardzo wpływają też na ten problem, o którym tutaj podejmujemy. Jakie są jeszcze zagrożenia?
No oczywiście otyłość i nadwaga to jest potężny problem. Dotyczy i młodego pokolenia, ale oczywiście nie tylko młodego pokolenia. Statystyka jest taka, że 60, w zależności od badań, od 62 do 64% mężczyzn w Polsce dorosłych ma nadwagę i otyłość. Z tego samą otyłość 25% mężczyzn. U kobiet między 49 a 52% nadwagi i otyłości. Z tego ponad 26% otyłości. I statystyki dla dzieci, szczególnie w przedziale 8-14, są zatrważające, bo jesteśmy albo liderami, albo wiceliderami na świecie procentowego odsetka dzieci z otyłością. To jest naprawdę ogromny problem.
Wydawało nam się zawsze, że ta Europa południowa to jest Europą ludzi otyłych i w pewnym pokoleniu na pewno tak było, ale okazuje się, że teraz dołącza do tego grona i to w bardzo szybkim tempie Europa wschodnia czy południowo-wschodnia razem licząc. Problem jest potężny dlatego, bo dziecko, które z taką otyłością wchodzi, ma szereg różnego rodzaju zaburzeń. Oczywiście choroba taka jak otyłość jest chorobą przewlekłą, chorobą wynikającą najczęściej z tego, że za dużo jemy, za mało się ruszamy. I trzecia sprawa, mamy bardzo duży stres. Na to chcielibyśmy szczególnie zwrócić uwagę w przypadku dzieci i młodzieży, bo psychiatria polska to jest jeden wielki problem, jeśli chodzi o dzieci i młodzież w roku 2019. I wszystkie pomysły dotyczące ambulatoryzacji, czy zwrócenia uwagi na większą ambulatoryjność, większą dostępność opieki psychiatrycznej właśnie w tej grupie są niezwykle ważne. Bo dzieci, ale nie tylko dzieci, zajadają głód. Mamy 600 genów zdiagnozowanych na świecie, z tego 200 genów tak zwanego genu leptyny, dotyczącego leptyny. A zatem część tej otyłości to są rzeczy niezwiązane tylko z czynnikami środowiskowymi, to są też rzeczy genetycznie uwarunkowane i są takie zespoły chorobowe, które o tym mówią. Jest wiele zaburzeń psychicznych, night eating syndrome, sleep-related eating disorder, czyli takie zespoły kompulsywnego jedzenia nocą, proszę Państwa, które prowadzą do otyłości, dotyczą i dorosłych, i dzieci niestety coraz więcej. Co więcej, dalej idąc, jest też cukrzyca, a na końcu tej drogi są choroby takie jak miażdżyca, jak niewydolność krążenia, jak nadciśnienie tętnicze, jak choroba wieńcowa, jak glomerulopatia
cały szereg innych chorób.
Nam się wydaje, że otyłość to jest problem kosmetyczny, ewentualnie sprawności fizycznej. Tymczasem to jest schorzenie ogólnoustrojowe. Wątroba tam również ma swój udział, ponieważ tak zwana niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby to jest element stały niemalże u osób z otyłością i dotyczy przede wszystkim również dzieci właśnie.
Tak jest.
I tu postawimy kropkę. Mamy pierwszy telefon. Halo, słuchamy. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Tadeusz Tomaszowskiego, kłaniam się, witam.
Witamy panie Tadeuszu.
Ojca prowadzącego i szanownych gości. Ja odnośnie badań tych antyciał, co pan doktor tam mówił, ja miałem 50 lat temu żółtaczkę, prawda? Czy ja to muszę robić takie badania, bo ja nie bardzo się w tym orientuję?
Żółtaczka to jest objaw bardzo wielu chorób. Więc sama informacja, że przeszło się bardzo dawno temu żółtaczkę, to za mało. W takiej sytuacji trzeba i warto poddać się głębszym badaniom. To nie tylko chodzi o przeciwciała anty-HCV. Trzeba by było być może sprawdzić też antygen HBS, bo jeżeli ta żółtaczka była wiele lat temu, to może to było...
Przepraszam bardzo, że ja przerwę na chwilkę. Nie? Tak. Przepraszam, że tak wchodzę w słowo. Ale ja, jak robiłem takie ogólne badania odnośnie tej wątroby, to tam wszystko było w porządku. Nie było zastrzeżeń.
Co to znaczy ogólne badania? Podejrzewam, że chodzi o enzymy wskaźnikowe, takie jak aminotransferazy, prawda, bilirubina.
Tak,
ale warto by było zrobić, jeżeli jest wywiad tego, że była kiedyś żółtaczka, badania w kierunku zakażenia wirusami B i C. Jeżeli ich nie ma, a ta żółtaczka była objawem choroby wirusowej, no to sprawa jasna. Organizm się wybronił. Jeżeli natomiast wykonamy badania i wyjdzie wynik dodatni, to wtedy trzeba pogłębić będzie diagnostykę. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ma się w swoim życiorysie taki incydent, no to warto sięgnąć po głębsze badania.
Ja jeszcze tak jedno chciałem coś dopowiedzieć. Odnośnie dlaczego u nas nie ma obowiązkowego badania poziomu witaminy D? Wiadomo, że to też jest bardzo ważne.
Witamina D, rzeczywiście, szczęść Boże, dziękujemy bardzo za to pytanie. To jest ważny element. Ważny element zdrowia publicznego na pewno. Stosunkowo nowy, byśmy powiedzieli. Stosunkowo nowy. Dlatego, bo wiedza nasza o witaminie D3 przez wiele, wiele lat była wiedzą dotyczącą głównie chorób, których niedobór wynikał z tej witaminy i z całej gospodarki wapniowo-fosforanowej. Mam na myśli tutaj głównie osteoporozę, osteopenię i w konsekwencji osteoporozę. Natomiast obecne badania, nie wszystkie jeszcze potwierdzone, dodajmy, nie wszystkie jeszcze potwierdzone, mówią o szeregu różnego rodzaju schorzeń, na które może nie tak bardzo, ale jednak w pewnym stopniu wpływa właściwy poziom witaminy D3. Można powiedzieć tak, poziom witaminy D3 jest bardzo, bardzo ważny, ale możemy zakładać, że u większości zdecydowanej Polaków, a takie badania robiliśmy nawet w grupie lekarzy, kiedyś na kongresie. I co się, proszę Państwa, okazało? 96% z nas miało za niski poziom witaminy D3. Możemy założyć prawie w 100%, jak się okazuje, że mamy ten poziom rzeczywiście za niski, jeżeli dodatkowo nie suplementujemy witaminy D3 codziennie. I jest to jeden z nielicznych suplementów, pan profesor, mam nadzieję, się zgodzi, nie tych suplementów na wątrobę właśnie, ale takich suplementów na zdrowie. Jeden z nielicznych suplementów, które warto by było sobie dołożyć do jadłospisu, czy do cudzysłów takich leków, jak my to często nazywamy, które bierzemy w ciągu dnia. Dla osoby dorosłej to jest minimum najczęściej 2000 jednostek, ale nawet rekomendacje, w tym rekomendacje amerykańskie, mówią o 4000 jednostek. A zatem z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że nam tej witaminy D3 brakuje i że powinniśmy ją stosować. Dlatego, bo słońca mamy latem dużo, ale nie możemy się za bardzo upalać, więc smarujemy się różnymi filtrami, a one powodują, że na pewno ta witamina D3, może się opalimy troszkę, może się opalimy bezpiecznie, natomiast witamina D3 na pewno nam się nie wchłonie, bo ta synteza witaminy następuje głównie poprzez drogę skórną. A zatem warto po prostu witaminę D3 stosować.
I mamy kolejny telefon. Halo, słuchamy. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Tak, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto dzwoni?
Prosimy. Barbara z Bydgoszczy.
Witamy Pani Barbaro i
ja
słucham.
Bardzo witam wszystkich w studiu ojca i panów, pana doktora i profesora. Halo.
Tak, słuchamy.
Tak, chciałabym zapytać o refundację leków na cukrzycę. Te inkretynowe, które weszły teraz od stycznia i te, które od listopada. Ja osobiście też choruję na cukrzycę, ale jeszcze nie używam tych leków, bo wizyta moja u pani doktor diabetolog czeka od marca dopiero prawdopodobnie. I cóż, koleżanka ma też cukrzycę i ona była szczupłą osobą i też zachorowała najpierw na nadciśnienie, potem na cukrzycę. U mnie było to samo. No ja jestem dosyć nawet, można powiedzieć, otyłą osobą, ale o cóż chodzi. Ta refundacja, jak jest z tą refundacją w ogóle? Mówi, że ma problemy, że tylko w jednej sieci, nie będę wymieniać nazwy tej sieci tu w Bydgoszczy. I jaki jest poziom, jaka jest odpłatność tych leków? Bo mówi, że bardzo dużo płaci za 30 tabletek, około 100 zł. A jak i to są te, które weszły w listopadzie. A teraz te inkretynowe, to właśnie nie wiem, jaka tutaj będzie odpłatność.
Dziękujemy Pani Barbaro. Prosimy bardzo o odpowiedź.
Bardzo dziękuję za to pytanie. To jest ważne też pytanie dla bardzo wielu osób, bo jak Pani doskonale wie i nasi telewizowie wiedzą, na cukrzycę typu drugiego choruje prawie 3 miliony Polaków, 2 miliony 700 tysięcy na pewno. I proszę Państwa, może o jednym problemie jeszcze powiedzmy, który też się wiąże w bardzo dużym stopniu z tym wszystkim, o czym mówimy, o zdrowiu populacyjnym, o zdrowiu publicznym. Prawie 5 milionów Polaków ma taki zespół prediabetes, taki zespół przedcukrzycowy, czyli cukrzycy jeszcze nie ma. I na szczęście nie ma, ale niestety, jeżeli nie będziemy o siebie dbać, jeżeli nie będziemy odpowiednio stosować taką dietę, która spowoduje, czy takie nawyki będziemy mieli żywieniowe, które spowodują redukcję wagi, to możemy mieć niestety cukrzycę typu drugiego. A odpowiadając wprost na pytanie dotyczące refundacji tych leków, to zarówno jedna grupa, jak i druga grupa są refundowane w 30% i nie wszystkie osoby są zakwalifikowane do tych leków. Została w ten sposób ustanowiona poprzeczka refundacyjna, że musi to być cukrzyca, która spełnia określone kryteria, mianowicie takie, że pacjent jest leczony wcześniej dwoma lekami i nie jest to cukrzyca wyrównana, mówiąc najprościej. Czyli leczenie dwoma lekami nie jest dla tego pacjenta skuteczne. Wydatki, które są na poziomie kilkudziesięciu złotych, ale czasem zdarzają się w niektórych grupach, bo to jest szeroki zakres i czasem są to leki łączone, że sięgają i stu kilkunastu złotych. A zatem to jest mniej więcej ten poziom refundacji i ten poziom obciążenia naszych portfeli. To jest ważne, że my taką możliwość już mamy i na pewno mamy taką nadzieję, że obok tych leków, które pojawiły się refundacyjnych, o których może trochę więcej powiemy w radio wieczorem Państwu, jest szansa na kolejne grupy i na obniżenie tego sposobu refundowania, tak żeby były te leki dostępniejsze dla większej liczby osób.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Jest kolejny telefon. Halo, słuchamy. Telewizja Trwam, Radio Maria.
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto dzwoni? Proszę mi się przedstawić.
Elżbieta. Proszę księdza, czy ojca, chodzi mi o taką rzecz, że czy można by było sprawdzić w badaniu USG jakieś zmiany wywołane właśnie tymi zakażeniami wirusowymi. No i jakie są objawy takie, na które trzeba by było zwrócić uwagę taką szczególną. Można by było poprosić o odpowiedź pana profesora.
Zaczynając od tego USG. USG samo nie wystarczy. Każde z badań, nie tylko przy chorobach wątroby, przy chorobach różnych innych narządów, jedno badanie zwykle nie jest wystarczające, żeby ocenić stan wątroby. W tym wypadku, żeby wykryć wczesną sytuację chorobową, zagrożenie de facto chorobą poważną, powinniśmy wykonać badania przeciwciał, tak jak mówiłem. Oczywiście do tego dochodzi szereg badań biochemicznych, które są konieczne do wykonania i o tym, które badania są niezbędne, powinien zadecydować lekarz najpierw podstawowej opieki zdrowotnej, potem specjalista. Natomiast samo badanie USG jest niezwykle przydatne, ale w stanach zaawansowanych, wtedy kiedy poszukujemy już, powiedzmy sobie wprost, zmian nowotworowych. Wtedy, kiedy pacjent, u którego stwierdzimy przedtem zagrożenie, ma rozwiniętą marskość wątroby, ma wykryte przeciwciała anty-HCV, czy jakąkolwiek inną chorobę wątroby. Jeżeli chodzi o objawy, w przypadku zakażenia HCV to jest właśnie największy problem, że zakażenie przebiega w sposób utajony. Nie daje żadnych objawów przez wiele lat czasami. Albo są to objawy przejściowe, które są bardzo nieswoiste, takie jak na przykład osłabienie, nudności, które zwykle nie tylko pacjent sam, ale nawet lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz specjalista może zrzucić na barki innej przyczyny. Mówimy o objawach nieswoistych, które występują w wielu, wielu jednostkach chorobowych, niekoniecznie związanych z wątrobą, bo też zdarzają się w chorobach przewodu pokarmowego, a także w wielu innych jednostkach chorobowych. Dlatego badania przeciwciał, nawet u osób, które czują się zdrowe, są celowe.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Zatrzymaliśmy się przed naszymi telefonami. Mówiliśmy o pladze nadwagi, otyłości. Podaliśmy parę też przyczyn tego, jak można z tym walczyć jeszcze. Jakieś tam konkretne wskazówki panowie mogliby dać?
Każdy oczywiście indywidualnie może i powinien walczyć. Recept jest bardzo dużo. Postaramy się powiedzieć o kilku takich podstawowych receptach. Pierwsza rzecz to popatrzeć na to, tak jak pan profesor powiedział, jako na problem medyczny, a nie tylko kosmetyczny. Nie tylko swojej nieakceptacji, że mam nadwagę czy otyłość, tym bardziej, że siebie nie akceptuję, bo to jest oczywiście też problemem, ale popatrzeć na ten problem szerzej, właśnie pod kątem tych wszystkich problemów i schorzeń, które rysują się przed nami. Tych schorzeń układu krążenia, cukrzycy, nowotworów, bo tak można by było powiedzieć. Możemy z dużą dozą odpowiedzialności powiedzieć, że i obok cukrzycy właśnie jest to jedna z największych epidemii świata, który ma się dobrze. Świata sytego. I z bólem należy na to popatrzeć, także w kontekście oczywiście wszystkiego tego, co się dzieje na południu świata, w biedzie, w Afryce, gdzie oczywiście masę osób umiera, masę dzieci umiera z powodu tego, że nie mają odpowiedniego pożywienia. Popatrzmy na to szerzej. Ale z drugiej strony popatrzmy na to także pod kątem oczywiście tego, jak możemy wobec tego wyzwania stanąć. Zarówno ogólnie, jako społeczeństwo, jako ten kraj, który odpowiedzialnie chce formułować pewne zadania w roku 2020, ale równocześnie my indywidualnie. Indywidualnie przede wszystkim warto by było w sytuacjach wątpliwych, kiedy państwo macie wątpliwości co do charakteru, co do zakresu tych wszystkich swojej otyłości, zwrócić się do nas. Zwrócić się do lekarza rodzinnego, do specjalisty medycyny rodzinnej, czy do lekarza pediatry, czy do lekarza internisty, który po szeregu prostych, powtarzam, prostych badań, nawet tylko pomiaru, które są czasem badaniami wystarczającymi, bo wiedza nasza o naszych pacjentach jest dość duża, więc nie musimy tworzyć jakiejś masy badań. Lepiej zrobić to przeciwciała przeciwko WZWC, niż wydawać jakieś masę środków finansowych i czasu tracić na badania, które powiedzą o tym, że ta otyłość jest wynikiem po prostu naszego czy brachu ruchu, czy podjadania wieczorem, jak wracamy z pracy. I po takiej analizie, wywiadzie, dokładnym badaniu podmiotowym, prostym badaniu, gdzie mierzymy na przykład talię pacjenta, gdzie badamy body mass index, takim wskaźnikiem, który może nie jest wskaźnikiem doskonałym, ale też na początku wystarczającym zwykle, możemy już określić, z czym mamy do czynienia, jaki jest problem, jaka to jest otyłość, jaki charakter jest tej otyłości. To nam powie lekarz. Czasem może nam zmienić leki, bo są leki, które też mogą doprowadzić, czy trochę mogą zwiększać naszą wagę ciała. Są choroby takie jak niedoczynność tarczycy, niedoczynność przysadki, czy niedoczynność podwzgórza, które też powodują tego typu pójście w wagę, jak mówią pacjenci. Ale oczywiście, tak jak zwracamy tutaj cały czas uwagę, głównie są to czynniki od nas zależne. Powinniśmy też popatrzeć na to w ten sposób, że po takiej wizycie lekarskiej czasem ta wizyta jest wystarczającym motywatorem do tego, żebyśmy się właściwie odżywiali i właściwie to bilansowali. Jeżeli nie, jeżeli mamy z tym kłopot, jeżeli nam zaleci tak lekarz, warto zwrócić się do dietetyka albo do innego specjalisty, jeżeli mamy do czynienia na przykład z otyłością olbrzymią, do obezitologa czy nawet do chirurga. Chirurgia bariatryczna to taka chirurgia, która zajmuje się właśnie pacjentami z tak zwaną, proszę państwa, śmiertelną, podkreślam to słowo jeszcze raz, otyłością, kiedy wskaźnik prosty, body mass index, na którego wzór podamy Państwu może w radio Maryja w wieczornej audycji wzór, jest powyżej 40. W niektórych sytuacjach, w przypadku powikłań, nawet wskaźnik otyłości drugiego stopnia, kiedy jest on między 35 a 40, jest wystarczający do podjęcia decyzji o specyficznym leczeniu chirurgicznym. A zatem mamy do czynienia z zjawiskiem niezwykle złożonym, prawda? I na to zjawisko musimy w ten sposób popatrzeć. Jeżeli zaczniemy ten pierwszy ruch od wizyty w gabinecie lekarskim, to na pewno będzie to właściwy rok we właściwą stronę.
Czyli mówiąc o nadziejach na najbliższy rok, też weźmy to sobie też pod uwagę, żeby ten pierwszy krok zrobić,
tak jest.
A później już drugi będzie poprowadzony przez specjalisty. Mamy kolejny telefon. Słuchamy, telewizja Tram, Radio Maryja. Halo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kto dzwoni?
Nie wiem, może przegapiłem, bo ja teraz dopiero włączyłem telewizję, mówi Marian z Niemiec. Mam takie tylko pytanie.
Witamy, Pani Maria.
Jeżeli po usunięciu woreczka żółciowego moja wątroba jest jakoś osłabiona albo narażona na szybsze zarażenie się tymi różnymi wirusami i w ogóle jak funkcjonuje mój organizm po usunięciu woreczka żółciowego? To było moje pytanie.
Dziękujemy pięknie, Pani Marianie. I Panie Profesorze.
Po usunięciu pęcherzyka żółciowego nie ma problemu ze słabszym, z pogorszeniem funkcjonowania organizmu jako całości. Owszem, mogą się pojawić pewne dolegliwości, które wynikają z funkcji, jakie pęcherzyk żółciowy spełnia. On jest tak naprawdę magazynem przede wszystkim. On ma również inne funkcje, ale przede wszystkim magazynem żółci. Czyli stwarza zapas na sytuację, kiedy nagle spożyjemy większą ilość albo bardziej ciężkostrawną pokarmu. Wtedy nie wystarcza ta na bieżąco produkowana żółć, ale potrzebny jest taki dorzut dodatkowej ilości z pęcherzyka. I w sytuacji, gdy ma pan usunięty pęcherzyk żółciowy, wówczas nie ma możliwości tego dodatkowego dorzutu żółci, która pełni funkcję trawienną w organizmie. Co oznacza, że zjadając więcej, za dużo albo zbyt ciężkostrawne jedzenie, naraża się pan na, jak my to mówimy, dolegliwości dyspeptyczne, czyli dyskomfort w jamie brzusznej, nudności, czasem zgagę. No i na tym polega, powiedzmy, kalectwo organizmu w sytuacji, gdy usunięty zostanie pęcherzyk żółciowy. No ale korzyści zapewne, które wynikły z usunięcia tego pęcherzyka, przewyższają te przykrości związane z jego brakiem.
Czyli jest też, są plusy z tego, że jakiegoś tam organu brakuje w naszym organizmie.
No bo z jakiegoś powodu usunięto go. Prawdopodobnie najczęściej są to kamienie żółciowe, ale bywa też, że jest to proces nowotworowy toczący się w pęcherzyku. Ale to, co widz sugerował, że w jakiś sposób ma to osłabić funkcję wątroby, ta wątroba ma się stać bardziej bezradna. Nie, takich
niebezpieczeństw
nie ma. Wątroba, jeżeli była dotychczas sprawna, to taką pozostaje.
Czas nieubłaganie patrzy na zegar, płynie do przodu. Zostało nam parę minut tylko. Powiedzmy 5 minut, żebyśmy mogli podsumować, ale też chciałbym zwrócić uwagę na to, o czym panowie wcześniej powiedzieliście, że zwracając uwagę na profilaktykę, chcecie też wprowadzić w tym najbliższym roku pewnego rodzaju jakieś tam projekty, pewnego rodzaju propozycje. To jest Narodowym Funduszem Zdrowia, z ministerstwem nie udało się w zeszłym roku, może w tym roku się uda.
No,
ale czy w tych projektach też macie na uwadze to, że ważnym jest też edukacja i w szkole, jak mówimy, czym schorobka za młodu nasiąknie. No, czy są jakieś takie programy, które właśnie wprowadzają właśnie ten
aspekt? Tak, medyczna racja stanu od samego początku i zawsze środowisko wszystkich lekarzy, nie tylko lekarzy rodzinnych, nie tylko nas tutaj oczywiście zgromadzonych, mówiło o tym, że edukacja zdrowotna jest rzeczą bardzo ważną, żeby nie powiedzieć najistotniejszą. Od niej się zaczyna. Dzięki temu nie mamy do czynienia z różnymi szalbiercami, którzy bardzo często oszukują naszych pacjentów. Mhm. Nie mamy do czynienia z różnymi rzeczami i różnymi reklamami, które tak oddziaływują na pacjentów, jak oddziaływują. A wiemy, że niestety tak się dzieje. Dzięki edukacji jesteście Państwo odporni i od razu, jak gdyby z samego posiadania podstawowej wiedzy, bardzo jesteście zdrowsi. Po prostu jesteście zdrowsi. Edukacja, mądrość dotycząca zdrowia daje samo w sobie zdrowie. Takie badania naukowe były prowadzone. Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta od kilku lat, od 3 lat, 4 maksymalnie, bardzo chciało, także stymulowane poprzez różnego rodzaju debaty wspólnie dla zdrowia, medyczna racja stanu i wiele, wiele innych branżowych, ażeby były programy edukacyjne w szkołach, ażebyśmy mówili o edukacji już od szkoły podstawowej. I tak się stanie. Tak się stanie. Dzięki porozumieniu, które zostało podpisane w ostatnich dniach pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Edukacji Narodowej, będzie rodzaj godziny dla zdrowia. To nie będzie dodatkowy przedmiot. Nie bójcie się Państwo, że to jest jakiś obciążek.
Będzie po godzinach jeszcze zostać, żeby o zdrowiu swojemu
tak
usłyszeć.
Jest, żeby posłuchać o swoim zdrowiu, bo to by zdrowe pewnie nie było dla dzieci, które są i tak obciążone bardzo często, nie w szkole, ale często nadmierną ilością obowiązków pozaszkolnych. Dodajmy zresztą pewnie zupełnie czasem niepotrzebnie, ale jeżeli tak jest, to na pewno godzina dla zdrowia nie będzie taką godziną. Będzie ona fragmentem godziny wychowawczej, gdzie będą przygotowane już od września pewne projekty dotyczące właśnie tego, żeby polski pacjent odróżniał, gdzie ma wątrobę i nie szuka jej w okolicach, nie wiem, kolana. Przepraszam, że upraszczam sprawę, ale często tak jest, że szukamy cię Państwo zupełnie po drugiej stronie. I powiem szczerze, to nie jest kamyczek do ogródka pacjentów. Nigdy w Polsce nie było dotychczas. Teraz to się dzieje. Edukacji zdrowotnej. Nigdy nas nie uczono. Nas uczono, ile genów ma jakiś tam robaczek, natomiast nie mówiono nam, i pamiętamy to ze szkoły.
Nadmiar cukru szkodzi.
Tak, tak, dokładnie, że nadmiar cukru szkodzi, że wątroba jest pod prawym łukiem żebrowym, a nie gdzie indziej, i że na nią można wykonać takie czy inne badania, że szczepienia są potrzebne, o których mówiliśmy, właśnie, że jest masę rzeczy, o których Państwo nie wiecie, bo nie mieliście okazji, nawet jako ludzie wykształceni bardzo dobrze, się po prostu dowiedzieć, bo w procesie edukacyjnym nigdy takiej sytuacji nie było. Otóż będzie i uważamy, że to jest ogromny sukces, o którym warto mówić, że doszło do takiego porozumienia i ważne jest, i my będziemy jako środowisko lekarzy, ale wszystkich medyków, takie procesy, takie działania wspierać.
Bardzo dziękujemy i Wam, panowie, nasi goście i wszystkim naszym widzom i słuchaczom za udział w tej audycji, w tym programie. Mówimy o zdrowotnych nadziejach 2020 roku. Temat wypływa z tego, że rzeczywiście jesteśmy na początku nowego roku i chcemy też być w nurcie ducha Kościoła, a taki daje nam też i kalendarz, który Kościół ustanawia. Jednym z ważnych momentów jest wprowadzony przez naszego świętego rodaka Jana Pawła II Dzień Chorych, który przypada 11 lutego. Jest to dzień wspomnienia też święta Matki Bożej Lurdzkiej, która bardzo jest też i znana z tego, że właśnie w tamtym miejscu w sposób szczególny gromadzą się chorzy i tam otrzymują też i łaski uzdrawiające. Chcemy ten temat kontynuować dalej na antenie Radia Maria. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału, do słuchania nas o godzinie 21:30. A naszym gościom bardzo serdecznie dziękujemy. Przypomnę tylko, że byli nimi pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i pan doktor medycyny Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, prodziekan do spraw rozwoju na uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo, ojcze. Dziękujemy państwu.
Bardzo dziękujemy. Część. Nie żegnamy się jeszcze z panami i też zapraszamy naszych widzów i słuchaczy do towarzyszenia nam razem też o wpół do 10:00. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.